Popołudnie Wnet.
Godzina 16.56, Popołudnie Wnet trwa. W naszym studiu jest Jaśmina Nowak. Dzień dobry, Jaśmino.
Dzień dobry, witam Państwa.
No i już Twój gość jest przy telefonie.
Tak jest, mamy połączenie z panem Tomaszem Grzywaczewskim, pisarzem, publicystą, podróżnikiem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Zaczynamy od takiej informacji z ostatniej chwili. Donald Trump na 100% nie będzie kandydatem Republikanów w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Tak twierdzi były rzecznik Białego Domu. Czy są jakieś głosy w Waszyngtonie, które by taką informację potwierdziły?
To znaczy rzeczywiście tak. Wczoraj w mediach amerykańskich pojawiła się taka informacja. Natomiast ja bym chyba jej nie przeceniał. Scaramucci jest znanym krytykiem prezydenta Trumpa. To jest osoba, polityk, urzędnik, który przez kilka dni w roku 17 był dyrektorem Departamentu Komunikacji w Białym Domu. Jego kariera nie trwała zbyt długo. Dosłownie, jak wspomniałem, kilka dni i od tego czasu no, były już dyrektor jest nieprzyjednanym krytykiem prezydenta Trumpa. Także wydaje mi się, że w tym wypadku podchodziłbym do tych informacji z dystansem. W tym momencie to zdecydowanie bardziej interesuje zarówno opinię publiczną, jak i media oraz komentatorów politycznych. No to kwestia ewentualnego impeachmentu i trwającego przed kongresem śledztwa związanego z ewentualnymi naciskami wywieranymi przez prezydenta Trumpa na prezydenta Ukrainy Władimira
Tak jest, to miało być moje drugie pytanie. To co z tym śledztwem w sprawie impeachmentu?
Tak, znaczy no sprawa jakby od właściwie września, kiedy po raz pierwszy pojawiła się taka informacja, to były informacje ujawnione przez tak zwanego sygnalistę, czyli osoby z otoczenia szeroko rozumianej amerykańskiej administracji. W tym wypadku był to prawdopodobnie oficer CIA, która wskazała na pewne nieprawidłowości w działaniu administracji. Chodziło krótko mówiąc o to, że prezydent Trump w trakcie rozmowy z obecnym już prezydentem Ukrainy Władimirem Zeleńskim naciskał, żeby administracja ukraińska wszczęła śledztwo w sprawie działań syna Joe Bidena. Joe Biden jest prominentnym politykiem demokratów, prawdopodobnym kontrkandydatem Trumpa, bądź innego republikańskiego kandydata na prezydenta w przyszłorocznych wyborach. I Trump naciskał, żeby Ukraina wszczęła śledztwo przeciwko synowi Joe Bidena, przeciwko Hunterowi Bidenowi w związku z niepowodliwościami prowadzonych przez niego interesach. No, takie działanie oczywiście jest co najmniej nieetyczne, a można powiedzieć wręcz nielegalne. Bo oznaczałoby, że amerykańska administracja chciała wykorzystać głowę innego państwa do wewnętrznej rozgrywki politycznej. No i w tym momencie przed kongresem toczy się śledztwo, przed Komisją Izby Reprezentantów. Przesłuchiwane są kolejne osoby. Ostatnio ujawniono zeznania byłej ambasador Mary Jovanovich, amerykański ambasador na Ukrainie. Na chwilę obecną no, trudno jest jakby przewidzieć, w którą stronę ta sprawa się potoczy. Z kolei otoczenie prezydenta Trumpa dąży do tego, żeby ujawnić tożsamość sygnalisty, bo w tym momencie ona jest niejasna, nie wiemy, kto tego zgłoszenia dokonał. Potem po prostu, żeby podważyć jego wiarygodność, żeby wskazać, że przekazywane przez niego informacje są niejasne, w wielu miejscach mijają się z prawdą, a ponadto, że jest to osoba, która jako zwolennik demokratów działa po prostu z podbudek stricte politycznych, próbując uderzyć w prezydenta Trumpa. No, wydaje się, że chociażby zeznania ambasadora Jovanovich mogą przynajmniej częściowo potwierdzać to, co wskazał sygnalista. Także w tym momencie no, sytuacja jest, można powiedzieć, rozwojowa. Oczywiście od chociażby nawet samego stwierdzenia, potwierdzenia przez Komisję Izby Reprezentantów, że do takich nacisków dochodziło, do samego impeachmentu. Droga jest jeszcze bardzo daleka, to jest dosyć skomplikowana procedura. Także wydaje się, przynajmniej w mojej ocenie, że no po raz kolejny raczej do tego impeachmentu nie dojdzie. Nawet trudno może być doprowadzić do głosowania w sprawie impeachmentu. Choć to niewątpliwie prezydent Trump ma jakieś tutaj taką, powiedziałbym, słabość do tych impeachmentowych procedur, bo to już druga sprawa, w której takie głosy są podnoszone. No niewątpliwie to wynika to też z tego, no, że po prostu obecna scena polityczna amerykańska jest bardzo spolaryzowana, ta walka jest bardzo zaciekła. My często w Polsce mówimy, że nasza scena polityczna jest podzielona, że Polacy się podzielili na dwa plemiona. No ja odnoszę wrażenie, że w Ameryce nie jest lepiej, a być może nawet momentami jest gorzej. Tutaj po prostu ten konflikt, jaki obserwujemy, ten konflikt polityczny, jego temperatura jest niespotykana, wręcz taka. Stąd też myślę, że bardzo ciężkie działa wyciągane przez obydwie strony tego konfliktu. No, a również prezydent Trump znany jest z tego, że często jego działania są na granicy etyki, a niektórzy mówią, że nawet na granicy prawa. Także zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie, natomiast na pewno to będzie temat, którym będzie tutaj żyła po prostu amerykańska polityka.
Jakie są komentarze przeciwników Trumpa i ekologów po wczorajszej informacji o wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z układu paryskiego?
Ach, bo teraz układ jeszcze paryski. Tak, no oczywiście, no tutaj znowu oczywiście komentarze będą podzielone zgodnie z podziałami przebiegającymi przez amerykańskie społeczeństwo i scenę polityczną. Demokraci oczywiście twierdzą, że jest to decyzja skandaliczna, która przyspieszy nadciągającą katastrofę klimatyczną, że Stany Zjednoczone skompromitowały się, że oddały pole tak naprawdę Chinom, jeżeli chodzi o kwestię walki z globalnym ociepleniem. Nawet któryś z komentatorów ukuł taki termin make China, America and China great again po tym wyjściu, że tutaj Trump mówi o Wielkiej Ameryce, a tak naprawdę wyświadcza przysługę Chinom. No, z kolei komentatorzy republikańscy podnoszą, że tak naprawdę Ameryka od lat już redukuje emisję gazów cieplarnianych, głównie z uwagi na odchodzenie od węgla na rzecz gazu łupkowego, że zobowiązania wynikające z porozumienia paryskiego były nierównomierne w stosunku do poszczególnych stron, że w istocie faworyzowały one właśnie Chiny, że na chińską emisję gazów cieplarnianych przymykano oko, że dawano im Chinom większe możliwości manewru, a jednocześnie to homonto zakładano Stanom Zjednoczonym i w związku z tym Stany Zjednoczone oczywiście będą redukowały emisję gazów cieplarnianych, ale będą robiły to zgodnie ze swoją strategią, w swoim tempie, a nie będąc zmuszane przez postanowienia porozumienia paryskiego i przy okazji przez w pewnym sensie Chiny. Także to jest może taką jedną rzeczą, która łączy jakby tutaj komentatorów, to jest to, że nikt nie kwestionuje tego, że tak trzeba zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, jakby to tego jest pewien konsensus. Natomiast no, pytanie jest to drogi dochodzenia do tego celu. No i te odpowiedzi są już całkowicie odmienne.
To jeszcze jedna kwestia, chodzi mi o kwestię bliskowschodnią. Kilka tygodni temu decyzja Trumpa o wycofaniu wojsk amerykańskich, wiadomo jakie to miało konsekwencje, w szczególności dla Kurdów mieszkających przy granicy turecko-kurdyjskiej. I teraz informacja, że amerykańscy żołnierze nie do końca tak wycofali się stamtąd, bo tworzą nowe bazy w bogatej w ropę naftową prowincji w północno-wschodniej Syrii. No to jakie interesy ma Donald Trump na Bliskim Wschodzie? O co tam toczy się gra?
To jest oczywiście pytanie bardzo złożone, ponieważ na Bliski Wschód to nie tylko Stany Zjednoczone, ale również Turcja, Rosja, Iran, Syria. Także ta układanka jest bardzo, bardzo skomplikowana. No ja powiem szczerze, że dosyć krytycznie oceniałem decyzję prezydenta Trumpa o wycofaniu swojego poparcia dla syryjskich Kurdów, ponieważ uważałem, że cały czas tak uważam, że oddaje to w dużej mierze jednak pole manewru Turcji, a poniekąd również Rosji. Dodatkowo jeszcze ta informacja właśnie o tym, że tutaj pewna część żołnierzy amerykańskich zostaje, ale po to, żeby osłaniać instalacje naftowe, od razu przywodzi na myśl takie powszechne skojarzenia, że Stany Zjednoczone wszędzie na świecie realizują tylko i wyłącznie interesy związane z ropą naftową i nie obchodzi ich nic poza ropą naftową. Myślę, że to jest pewne uproszczenie, natomiast no, faktycznie w mojej ocenie decyzja o opuszczeniu Kurdów była błędna, ponieważ dzisiaj sytuację na pograniczu syryjsko-tureckim kontroluje w dużej mierze Rosja. bo jak wiemy, doszło do porozumienia pomiędzy, podpisania porozumienia pomiędzy Turcją a Rosją. Granica pomiędzy Syrią a Turcją jest obecnie kontrolowana przez wspólne patrole wojskowe rosyjsko-tureckie i no, Rosja w dużej mierze poszerzyła swoje pole działania. W pewnym sensie stała się gwarantem stabilności tej granicy i tego, że
tylko ta stabilność się sprowadza do tego, jak opowiadał nam ostatnio Witold Repetowicz, który był przez kilka tygodni przy granicy syryjsko-kurdyjskiej, sprowadza się do tego, że ludzie i tak są tam mordowani. Co więcej, teraz już mamy informacje o tym, że samoloty rosyjskie zbombardowały dwa szpitale, które znajdują się na terenie Syrii.
Tak, no to ja niewątpliwie Witek Repetowicz, którego mam przyjemność znać osobiście, widział to na własne oczy i dokładnie wie, jak wygląda tam po prostu sytuacja, jeżeli chodzi o linię frontu. Dzięki informacjom, które do nas między innymi za pośrednictwem Witka docierają, no wiemy, że tam po prostu toczy się wojna cały czas, więc ja mówię, że ta stabilizacja to... Pytałem, używam słowa stabilizacja, a nie pokój, bo tam pokoju nie ma, więc ta stabilizacja ma raczej polegać na tym, żeby po prostu odciąć Kurdów od granicy tureckiej, faktycznie stworzyć tą strefę buforową, Kurdów możliwie mocno spacyfikować, no ale jak mówię, te działania tureckie nagle okazały się możliwe dzięki wsparciu i porozumieniu z Rosją, co no, w mojej ocenie osłabia po prostu pozycję amerykańską. Amerykanie jakby bez jednego, nawet nie mówię, wystrzału, ale bez żadnych wyraźnych korzyści oddali na tym froncie pole Rosji. No a pamiętajmy też, że Kurdowie mieli istotne zasługi w walce z Państwem Islamskim. Również dzięki informacjom pozyskanym od kurdyjskich informatorów udało się ustalić miejsce pobytu kalifa al-Baghdadiego, już nieżyjącego kalifa Państwa Islamskiego, który został kilka dni temu przez Amerykanów zastrzelony i ta operacja z amerykańskich służb specjalnych, mówię, była możliwa tylko dzięki wsparciu kurdyjskiemu, pomimo, że akurat w prowincji Idlib, w której kalif się ukrywał, wokół tej prowincji znajdują się siły i tureckie, i rosyjskie, i asadowskie. Jak widać, żadne z tych trzech państw, które tam bezpośrednio mają swoje wojska, nie było zainteresowane tym, żeby taką operację przeprowadzić. Finalnie to Amerykanie zabili jeszcze do niedawna terrorystę numer jeden. No ale jak mówię, to było też możliwe dzięki Kurdom, którzy dzisiaj zostali pozostawieni sami sobie. Oczywiście trochę tak występując tym razem w roli adwokata diabła, można spojrzeć w drugą stronę medalu, pytać na ile tureckie aspiracje narodowościowe są w dzisiejszej układance bliskowschodniej nawet nie tyle usprawiedliwione, co możliwe do realizacji, na ile należy uwzględniać interesy wielkich mocarstw czy zagrożenia ze strony Turcji i w związku z tym jakby te aspiracje narodowościowe Kurdów osłabiać. To jest to spojrzenie trochę z drugiej strony. Tak czy inaczej, ja patrząc na to z perspektywy amerykańskiej, odnoszę wrażenie, że po prostu Ameryka osłabiła swoją pozycję międzynarodową. Co więcej, pokazała, że jest sojusznikiem, który potencjalnie nie jest godny zaufania. No bo cóż to za sojusznik, któremu my pomagamy, oddajemy przysługi, a w kluczowym momencie on nas pozostawia.
I niech to będzie puentą naszej rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję. Rozmawialiśmy z Tomaszem Grzywaczewskim, podróżnikiem, reporterem i pisarzem. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję Państwu za uwagę.
Ja dziękuję bardzo Jaśminie Nowak za tę rozmowę w Popołudniu Wnet. A my, drodzy Państwo, teraz posłuchamy... No właśnie. Co my teraz posłuchamy? Patrzę tak na naszą playlistę. No dobrze, The Animals, The House of the Rising Sun, a za kilka chwil porozmawiamy o wschodzącym słońcu już, ale w Warszawie może, bo 11 listopada już Marsz Niepodległości, będzie słońce wschodzić i zachodzić.
Popołudnie Wnet.
Popołudnie Wnet, drodzy Państwo, trwa, a wielkimi krokami zbliża się 11 listopada, liczne marsze w Warszawie, a najbardziej znany, już organizowany od kilku ładnych lat, to Marsz Niepodległości 11 listopada, zorganizowany właśnie między innymi przez Stowarzyszenie Marszu Niepodległości, a w naszym studiu jest wiceprezes tego stowarzyszenia, Mateusz Marzoch. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie.
Ale także szef straży tego marszu, więc odpowiedzialna funkcja jest bardzo. No i tak, 11 listopada, to jest informacja taka najnowsza, że te środowiska narodowe nie będą mogły demonstrować w centrum Wrocławia. Czy to ma jakiś związek z Marszem Warszawskim?
Nie ma żadnego związku. Marsz Niepodległości w Warszawie jest niezależnym marszem od jakichkolwiek innych inicjatyw i tego marszu we Wrocławiu Stowarzyszenie Marsz Niepodległości w żaden sposób nie patronuje. Nikt też nigdy nie występował o taki patronat. To jest niezależna inicjatywa środowiska narodowego tam we Wrocławiu, więc tutaj z tym naszym marszem nie ma to nic wspólnego.
I rozumiem, że z Marszem Warszawskim problemów raczej być nie powinno.
No, na ten moment wszystko wskazuje, że będzie dobrze. Przewodniczący zgromadzenia, prezes naszego stowarzyszenia Robert Bąkiewicz odebrał już identyfikator z Urzędu Miasta, z Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Miasta Stołecznego Warszawy, więc trwają spotkania, trwają przygotowania. Na ten moment wszystko idzie jak należy, na szczęście.
No, ale chyba nie tak do końca na szczęście, bo jeden z głównych organizatorów albo twarz Marszu Niepodległości, mówię tutaj o Krzysztofie Bosaku, napisał, że w ostatnich dniach nasiliła się akcja odwiedzania działaczy narodowych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policję w większych miastach. Wypytują o organizację wyjazdów na Marsz Niepodległości, trasy przyjazdów, plany i tym podobne. Czyli jednak tak spokojnie nie jest.
To znaczy, tak, to co napisał Krzysztof Bosak jest prawdą. Ja również i wielu moich kolegów informowaliśmy o takich działaniach. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policja zaczęła w różnych częściach kraju nachodzić lub wyzwaniać do osób, które albo organizują wyjazdy, albo w jakikolwiek sposób pracują narodowo, chociażby na swoim terenie, a jednocześnie są to osoby, które raczej nie mają problemów z prawem. Nawet mandatu większość z nich nigdy nie zapłaciła.
I co,
nie
ABW
została.
Puka do drzwi i co się dzieje?
Do jednego kolegi na przykład zapukała ABW i jego nie było w domu. Otworzyła jego mama, no i powiedzieli, że no, śledzą działalność syna w internecie. Mhm. Cokolwiek to znaczy. Mimo, że no, ten kolega tutaj wymieniony działa w Młodzieży Wszechpolskiej, administruje kilkoma fanpage'ami, nigdy niczego w internecie nie pisał, czego by się musiał wstydzić lub czego musiałby się bać, chociażby przed polskim prawem. Natomiast ABW, no to już widać, że obserwuje na pewno działaczy Młodzieży Wszechpolskiej. W innych miastach wypytują o to, o trasy wyjazdów organizowanych na Marsz Niepodległości, czy zadają tak głupie pytania, jak na przykład, czy lubimy strzelać, tak? Jednego kolegę zapytali tak ni stąd, ni zowąd, czy lubi strzelać, no. Czemu to miało służyć? Czemu te wizyty mają służyć?
Nie wiem. To pytanie raczej do pana Stanisława Żaryna, który jest rzecznikiem prasowym koordynatora służb pana Mariusza Kamińskiego.
Zgadza się. To jest też ciekawe pytanie nie tylko o służby, ale i o policję, bo tutaj z policją są jeszcze ciekawsze historie.
Na przykład?
W Warszawie do jednego z działaczy przyszli wieczorem we wtorek. No i rozmawiałem z nim, powiedział właśnie, że pytali jego, też go nie było, był akurat na treningu, pytali jego mamę, czy on jest w domu, bo organizuje jakieś huczne libacje alkoholowe z Ukraińcami. Raz, że to było no, ewidentną nieprawdą, bo kolega mieszka z rodzicami w domu, jest naprawdę spokojnym i dobrym człowiekiem, działaczem, więc taka wymyślona historia. No i drugi kolega, słysząc tę historię, mówi, słuchaj, do mnie przyszli rano następnego dnia. No i też moja mama otworzyła, bo ja już w pracy byłem i pytali moją mamę, czy jakiś kontakt ze mną jest możliwy, bo Opel, którego właścicielem jestem rzekomo, brał udział w stłuczce. No i pierwsza odpowiedź kolegi była taka, ja nigdy w życiu nie miałem samochodu, więc skąd oni pytają w ogóle o samochód, który jest na mnie i podają numery rejestracyjne.
To ABW ma teraz wzmożoną pracę, bo tych działaczy jest bardzo wielu, prawda?
Zgadza się, no działaczy Młodzieży Wszechpolskiej w całym kraju jest naprawdę sporo. Do tego są działacze innych organizacji narodowych, patriotycznych, czy po prostu ludzie, którzy włączają się chociażby w Straż Marszu Niepodległości, którzy działają przy marszu.
No tak, noszenie bluzy Red is Bad, walczyliśmy o wolność i nie oddamy jej nikomu, no to może budzić jakieś takie niepokoje wśród służb, ale nie o tym chciałam rozmawiać. Miej w opiece naród cały, to jest tegoroczne hasło Marszu Niepodległości. I pojawiły się głosy krytyki. Różne głosy krytyki z najróżniejszych stron, ale mnie najbardziej zadziwiło, a może tak przekonało, zaniepokojenie arcybiskupa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, który powiedział, że różaniec nigdy nie jest modlitwą przeciwko komuś, ale jest modlitwą w intencji kogoś lub jakiejś ważnej sprawy. Hasło Marszu Niepodległości, miej w opiece naród cały, zostało zaczerpnięte z pieśni Z dawna Polski tyś królową. Tu jest prośba o opiekę nad całym narodem, umocnienie wiary i zdrowego patriotyzmu. Chciałbym widzieć raczej otwarte, gotowe do modlitwy dłonie oplecione różańcem, a nie pięść nawołującą do walki. No i właśnie pytanie, do czego ta pięść w różańcu ma nawoływać? Bo arcybiskup Wacław Depo się martwi.
Ja się zgadzam z arcybiskupem Depo, jeżeli chodzi o to, że modlitwa nigdy nie może i nie służy do tego, żeby przeciwko komuś była, tylko za kimś, w opiekę, żeby kogoś wziąć, za kogoś się pomodlić. I absolutnie nie zmierza nasza ta grafika do tego, żeby modlić się przeciwko komuś, bo jesteśmy katolikami, chrześcijanami, my to doskonale rozumiemy. Natomiast trzeba spojrzeć na to z drugiej strony. Burzę o to rozpoczęli dziennikarze liberalni, dziennikarze, którzy na co dzień z religią nie mają zbyt wiele wspólnego, lub tak jak jeden z dziennikarzy pewnej, zdawałoby się, religijnej stacji telewizyjnej, który też krytykował to, nazwał tę pięść i zaciśnięty w niej różaniec kastetem. No oni robią to specjalnie, żeby zdyskredytować Marsz Niepodległości. Nikt nie miał problemu o to, że w Gościu Niedzielnym, zdaje się w 2011 albo 2012 roku, kilka lat temu, ukazała się podobna grafika, ręka i zaciśnięty w pięści różaniec. I tytuł artykułu: Szturm modlitewny na Irak w obronie i w intencji tych, których zaatakowało państwo islamskie. I nikt wtedy nie protestował. I taki sam jest wymiar tego tutaj.
Tutaj arcybiskup metropolita częstochowski mówi, że bardziej chodzi o nadużywanie chrześcijańskiego symbolu do tego, co się dzieje w przestrzeni publicznej. Bo przypomnijmy, że Marsz Niepodległości to jest stowarzyszenie głównie, ale twarze i liderzy Marszu Niepodległości to dzisiaj już politycy, to dzisiaj już posłowie. To się zmieniło na przestrzeni tych ostatnich miesięcy.
No, zmieniło się, nie zmieniło poseł...
Robert Winnicki, okej, w porządku.
Robert Winnicki nie był nigdy w zarządzie stowarzyszenia.
Ale jest twarzą promującą, mówię o tym, że...
No bo jest jedną z osób, która zanim jeszcze Krzysztof Bosak, Robert Winnicki, to są osoby, które zanim zaczęły działać, no może z wyjątkiem kolegi Krzysztofa Bosaka, ale osoby, które działały najpierw przede wszystkim społecznie, dopiero konsekwencją ich społecznej działań było wejście do polityki.
Tak, ale nie obawia się pan, że Marsz Niepodległości właśnie zostanie zawładnięty przez jedno środowisko, czyli środowisko Konfederacji?
Nie, absolutnie. Marsz Niepodległości jest już zawładnięty przez jedno środowisko. Jest to środowisko narodowe, bo to narodowe organizacje Marsz Niepodległości stworzyły i Marsz Niepodległości
inaczej
organizują.
Czy poprzez ten plakat nie wykluczają państwo osób niewierzących, bo ktoś sobie pomyśli, że nie jest katolikiem albo nie jest wierzący, nie utożsamia się z różańcem i no nie przyjdzie.
Ja tu podam przykład Młodzieży Wszechpolskiej. Młodzież Wszechpolska jest organizacją katolicką, narodową, w której nacisk na wiarę jest jednym z mocniejszych, a mamy w organizacji prawosławnych, mamy także ludzi, którzy nie wierzą i my tych ludzi szanujemy.
Ale ten plakat nie zachęci tych niewierzących, prawda?
To znaczy, 3-2 lata temu hasłem Marszu Niepodległości My chcemy Boga. Również hasło odwołujące się do pieśni chrześcijańskiej, katolickiej.
Ale Boga, tak? A tu jednak różaniec to jest symbol...
Już religii katolickiej, tak.
Katolików.
Natomiast to, co my tłumaczymy od zawsze też, nie jesteśmy ludźmi, których marzeniem jest wyrzucenie z Polski wszystkich innowierców, czy w ogóle ludzi innych narodowości. My tych wszystkich ludzi darzymy szacunkiem i miłością katolicką, tak jak nam nakazuje religia i wiara. Więc na marsz są zaproszeni absolutnie wszyscy katolicy, prawosławni, ludzie, którzy w ogóle dbają o naród i dbają o polskie społeczeństwo, naszą ojczyznę. I tych ludzi tym hasłem według mnie nie wykluczamy. Muszą się ci ludzie liczyć z tym, że większość Polaków to katolicy i to katolicki przekaz powinien być w kraju najsilniejszy.
Większość polityków wspierających Marsz Niepodległości to politycy dzisiaj jednej z sił, która weszła do parlamentu. Mówię tutaj o politykach Konfederacji. A jak inni politycy z innych partii odnoszą się do marszu?
Część pozytywnie, część negatywnie, to oczywiście tak
kto
bywa.
Kto wspiera oficjalnie, oprócz Konfederacji?
Oficjalnie z innych ugrupowań nie mamy takiego oficjalnego wsparcia.
Natomiast, co z Pałacem Prezydenckim?
Zapraszamy wszystkich na Marsz Niepodległości.
Ale nie będzie takiej sytuacji jak przed rokiem.
To znaczy, my na Marsz Niepodległości, to była wyjątkowa sytuacja już 3 lata temu, po wyborze, 4 lata temu nawet, już po wyborze pana prezydenta Dudy, zapraszaliśmy go bezpośrednio na marsz. Wysyłał przedstawiciela swojego z odczytaniem listu. Rok temu, ze względu na tą setną rocznicę odzyskania niepodległości, to, że pani Hanna Gronkiewicz-Waltz zablokowała marsz, zakazała jego organizacji, no to Kancelaria Prezydenta postanowiła trochę wjechać na białym koniu i tutaj ratować to społeczne wydarzenie. Szczęśliwie dla marszu i dla stowarzyszenia pierwsza, druga instancja uchylił wyrok pani prezydent, więc marsz był w pełni legalny, organizowany przez środowiska narodowe we współpracy oczywiście ze stroną rządową, ze stroną prezydencką. Ale my chcemy, żeby marsz zachował swój społeczny charakter.
Ale jakiś taki chaos był w zeszłym roku na tym marszu.
Był, tak, ze względu na to, że po pierwsze rozmowy dotyczące jego organizacji w zeszłym roku wspólnie z rządem, z kancelarią prezydenta trwały dość długo. Tak naprawdę trwały od września i tydzień przed marszem zakończyły się fiaskiem, a potem...
Tak, ale summa summarum to był jeden marsz, a de facto to nie był jeden marsz.
No de facto były dwie kolumny, ale to było wspólne ustalenie obydwu stron.
Ale pan prezydent Duda odłączył się gdzieś przy chyba rondzie de Gaulle, tak? Czy zakończył swój
to
marsz, czy on szedł
tak
do końca?
Nie, to nie jest tak, bo to bardzo, bardzo... Ja to wyjaśnię z perspektywy Straży Marszu, bo to było taktyczne zagranie, ale nie taktyczne na podzielenie dwóch marszy, tylko ze względów bezpieczeństwa. My ten marsz przeprowadzamy już od
tych
kilku lat.
Przed mostem Poniatowskiego pan prezydent się odłączył,
nie,
tak?
Nie odłączył się. Nasza kolumna, ta główna, z tą główną masą ludzi po prostu zwolniła. I my tak robimy co roku, specjalnie co roku.
I było zatrzymanie, bardzo długie.
Tak, co roku tak robimy po to, żeby te ekipy, które idą z przodu. Do tej pory to byli rekonstruktorzy, jakieś wozy, husaria i tak dalej. Teraz był jeszcze pan prezydent, więc ta strefa VIP, strefa, gdzie było mniej ludzi. I my robimy to taktycznie, żeby po prostu przed wejściem na ten plac Rondo de Gaulle, czoło marszu złożone ze straży przyspiesza, biegnie praktycznie do mostu, żeby rozciągnąć maksymalnie ludzi, żeby oni tak się nie zbijali na moście.
Ale prezydent kiedy się odłączył od marszu?
Nie, prezydent zakończył marsz, jakby tą część państwową, na rondzie Waszyngtona. Natomiast reszta, więc my przeszliśmy wspólnie całą trasę. Potem niestety, dlatego że pan prezydent się zatrzymał, myślał, że my nie chcemy razem z nim iść, chcemy marsz podzielić. Długo na tym moście tamten marsz stał i potem niestety to spowodowało też pewne zagrożenie, bo ludzie bardzo ścisło zaczęli tam się zbijać na moście.
No i było opóźnienie z wyruszeniem w ogóle marszu przez tę sytuację, ale rozumiem, że w tym roku prezydent nie wybiera się na marsz.
Nie mamy takich informacji. Kancelaria prezydenta ani kancelaria premiera, żadna strona rządowa się do nas nie zgłaszała.
No to na koniec, gdzie, kiedy, o której?
Marsz Niepodległości, 11 listopada w Warszawie, godzina 14, rondo imienia Romana Dmowskiego.
Nie 15?
O 14 się rozpoczyna oficjalne zgromadzenie,
a marsz
wystąpienia
wyruszy
słowno-muzyczne, przemówienia, a sam przemarsz rozpocznie się o 15.
A rozumiem na Błoniach pod stadionem coś będzie się działo jeszcze
również
później?
Również koncerty, również właśnie wystąpienia słowno-muzyczne.
A na przykład jaki koncert?
Jeszcze dzisiaj właśnie kolega, który to organizuje, ma nam podać ostateczne informacje co do artystów. Ja na ten moment nie mogę niczego zdradzić.
Ale tak, będą polscy czy zagraniczni?
Nie, będą polscy. Będą w Polsce. Zdaje się, że zagranicznych chyba z wyjątkiem Hungaryki z Węgier nie mieliśmy.
Bardzo dziękuję. Mateusz Marzoch, wiceprezes Stowarzyszenia Marszu Niepodległości i szef tejże straży tego marszu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
Godzina 17.30 punktualnie, a za kilka chwil Częstograj.
Popołudnie wnet.
Godzina 17.33, a w popołudniu wnet dawno niewidziany przeze mnie gość, pan Jerzy Bielewicz, ekonomista, Gazeta Bankowa. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
No to może od czego my tu możemy zacząć? Może zaczniemy od tego, że Donald Tusk nie będzie kandydował w wyborach prezydenckich. Pan jako ekonomista widzi jakieś plusy, minusy tej decyzji?
Tu nawet bym nieco odbiegł od swojej roli finansisty raczej. I w taki sposób, że kiedy historycy spojrzą na okres rządów Donalda Tuska, nie będą mieli najmniejszej wątpliwości, że to nie był okres dobry dla Polski ze względu na bardzo wysokie zadłużenie w wyniku rządów Donalda Tuska, wyprzedaż spółek Skarbu Państwa, no bardzo, bardzo dużo zarzutów, no i oczywiście afery. Głównie ta VAT-owska, czyli ponad 200 miliarda złotych, które gdzieś zniknęło. Więc Donald Tusk, mam nadzieję, jest już takim ostatnim przedstawicielem klasy politycznej, osoby, która robi politykę i niekoniecznie działa w interesie swojego kraju. Żeby tak drastycznie powiedzieć, zakończyć ten rozdział Donalda Tuska, przynajmniej ja u siebie tak wewnętrznie, to powiem tak, że nam od Niemiec należą się reparacje już nie tylko za wojnę, drugą wojnę światową, ale za te 8 rządów Donalda Tuska. Takie symboliczny obraz, który bardzo mi utkwił w głowie. Kiedyś żeglowałem po Zatoce Szczecińskiej po zamknięciu stoczni. No i tam przez Zatokę Szczecińską przepływał w suchym doku. Proszę sobie wyobrazić, to jest olbrzymie przedsięwzięcie inżynieryjne. Kadłub statku ze stoczni szczecińskiej do stoczni niemieckiej. To tak wyglądało, jakby wieżowiec w środku morza. I to był taki symbol. Przecież ten statek mógł być dokończony w stoczni szczecińskiej w upadłości, a mimo wszystko został przy olbrzymim ryzyku, bo przecież taki kadłub statku wysokości kilkudziesięciu metrów działa jak żagiel. Więc jednak to niemieccy stoczniowcy musieli dokończyć budowę tego statku. I to taki symbol, wszystko, począwszy od inwestycji w Polsce, wszystko było nakierowane na interes Niemiec. I sądzę, że historycy, zwłaszcza ci, którzy pod kątem ekonomii patrzą na historię, właśnie tak określą okres rządów Donalda Tuska. Mam nadzieję, że już w Polsce nie będzie takich polityków, którzy będą wiązali swoje kariery niekoniecznie ze swoim krajem, a z otoczeniem, w jakim jest Polska.
Wywołał pan do tablicy Marcina Horałę, pośrednio Marcina Horałę, mówię tutaj o Komisji do Spraw VAT. No ale właśnie, komisja działała, pojawiły się wnioski przed postawienia przed Trybunał Stanu między innymi Donalda Tuska, czy Ewy Kopacz, czy Jana Wincenta Rostowskiego, ale więcej jakoś z tej komisji chyba wniosków takich poważnych nie ma.
No, bardzo, bardzo poważne. No, poza tym, że była komisja, to też było chyba bardzo, bardzo setki aresztowań osób, które dopuszczało się takich przestępstw VAT-owskich.
Ale chyba to nie było w wyniku działania komisji.
No zawsze, ja bardzo cenię sobie to, co dowiedziałem się z komisji VAT-owskiej.
No bo tak, pan jest ekonomistą, do szarego człowieka dotarła informacja przed Trybunał Stanu, tak jak powiedziałam, wcześniejsze osoby. To główny wniosek. Nikt nie poszedł do więzienia, na razie są jakieś zarzuty, to wszystko jakieś takie rozmydlone trochę.
No, pozycja Tuska jest potężna póki co jeszcze. Co prawda to chyba ta decyzja o niewzięciu udziału w wyborach prezydenckich kończy jego karierę. Myślę, że też nie będzie tym przewodniczącym frakcji chadeków w Parlamencie Europejskim. No, okaże się nieprzydatne. To jest koniec kariery Tuska według mnie.
Ja o komisji, pan o Tusku.
No to jest temat dnia. Myślę, że to jest pewien koniec epoki. To też jest koniec epoki Platformy, którą przecież Tusk zakładał jako jeden z trzech muszkieterów, a później został sam i właśnie...
I tak zastanawiam się, o czym bardziej z panem porozmawiać. To może zacznijmy od artykułu, który pan popełnił 4 listopada, czyli przedwczoraj. Intensywnie pisze pan o stronnictwie ruskim działającym w Polsce. Gdzie pan to stronnictwo ruskie widzi, ale nie tylko w finansach, ale w ogóle w przestrzeni publicznej?
No to oczywiście jest publicystyka, więc publicystyka rządzi się takim prawem, że należy w jakiś uproszczony sposób opisać rzeczywistość, żeby móc też przekazać jakąś główną myśl. Przyznam się, że ten artykuł, ten końcówkę dopisała właśnie ta rejterada Tuska z kampanii prezydenckiej. Stronnictwo ruskie, my żyliśmy w czasach właśnie premiera Tuska w takim kondominium wpływów na Rosji i Niemiec. Wyrazem tego takim najmocniejszym był gazociąg Nord Stream, który dalej jest w budowie i niedługo zacznie działać.
No i Dania, która możemy powiedzieć w cudzysłowie wbiła nam nóż w plecy.
No, musiała to zrobić. Inaczej byłaby narażona po prostu na konsekwencje prawne ze strony...
No to powiedzmy naszym słuchaczom, którzy nie śledzili, że Dania wyraziła zgodę, żeby Nord Stream 2 był budowany na jej wodach terytorialnych.
Teraz dzisiejsze informacje są o wiele bardziej niepokojące, dlatego że Niemcy chcą wprowadzenia poprawki do rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącego wspólnego rynku energii. Ta poprawka miałaby dotyczyć, tam jest taka klauzula, że właścicielem gazociągu nie może być jednocześnie sprzedający tenże gaz. I to by eliminowało tutaj Gazprom. Gazprom musiałby się pozbyć własności Nord Streamu.
Ale przecież to jest nielogiczna poprawka.
Niemcy chcą takiej poprawki właśnie, żeby pod wpływem Rosjan zresztą. To są bardzo, bardzo namacalne właśnie dowody.
Ale to jest nielogiczne, przecież to jest na niekorzyść Rosjan.
Nie, oni chcą, żeby to jednak, żeby Gazprom mógł być właścicielem i jednocześnie korzystać z tego gazociągu. Chcą jak najbardziej takiej poprawki, która będzie korzystna dla Gazpromu. Oczywiście upraszczając wszystko. Tak mówimy, staram się przekazać jakąś myśl, a nie opisywać
szczegółów. Zaraz, czyli to ja chyba nie rozumiem. To czego ma dotyczyć ta poprawka, której żądają Niemcy? Że podmiot, który sprzedaje gaz, jednocześnie...
Wydobywa, sprzedaje gaz. Jest jednocześnie w rezolucji Parlamentu Europejskiego, w dyrektywie tej właśnie o wspólnym rynku. To jest, wyklucza jedno. Drugie. Może pani korzystać z infrastruktury energetycznej, tej przesyłowej, ale nie może pani być jej właścicielem. Czyli ma pani gaz, wydobywa pani gaz.
To jest niekorzystne dla Rosjan.
co jest niekorzystne?
No to, takie rozwiązanie.
Mogą być właścicielem i monopolistą, jeśli chodzi o przesył, i monopolistą, jeśli chodzi o dostawy.
Jedna firma
nie
może...
Nie ma bardziej korzystnej
sytuacji. Ale nie, jedna firma, bo chyba nie rozumiem. Pan albo źle tłumaczy, albo ja źle rozumiem. Chodzi o to, że jest jedna firma, która wydobywa, dystrybuuje i sprzedaje. No to tak jest do tej pory. To co chcą Niemcy zmieniać?
No właśnie ta infrastruktura przesyłowa powinna należeć do innej firmy. Według
to chcą
prawa
Niemcy?
Europejskiego. Nie, Niemcy właśnie chcą iść w zgodzie z interesem Gazpromu i chcą...
Ale Nord Stream 2 przecież tak działa.
Nord Stream 1
przecież tak działa.
Prawo ma to do siebie, że nie działa wstecz. I tutaj nawet Niemcy bardzo chcą tak, też grają tym elementem czasu. Być może właśnie ta poprawka będzie dotyczyła, że prawo nie może działać wstecz, a być może właśnie ten Nord Stream 2 może być wykluczony z tej dyrektywy z prawa europejskiego, więc no tam możliwości jest kilka. W każdym razie dzisiaj jest taka informacja, która jakby potwierdza tą...
Ale dzisiaj jest też informacja o otwartych funduszach emerytalnych. No i teraz tak, my jako obywatele będziemy mogli sami
ale
decydować.
Ale wracając jeszcze, bo tak? Nie dokończyliśmy tam, to bardzo ważne, tak czuję się w obowiązku jednak wrócić do tego stronnictwa ruskiego.
No tak, proszę
stronnictwo bardzo. Niemieckie, przede wszystkim reprezentowane przez Tuska, przez magistrat w Gdańsku, też są bardzo tacy proniemieccy. No a jeśli chodzi o stronnictwo ruskie, no to też manifestuje swoją obecność w Polsce, czasem w bardzo spektakularny sposób, chociażby zmiany ulic. Mamy ten przykład ulicy Nila Fildorfa, zmianę na ulicę Jedności Robotniczej. No czymże to jest niż manifestacją właśnie wpływów przez te w cudzysłowie nazwane publicystycznie stronnictwo ruskie. Więc nie tylko jest, ale też manifestuje swoje wpływy w różny sposób, również opóźniając projekty infrastrukturalne, jak przekop Mierzei Wiślanej. Przecież tam jest protest Rosji, tam jest też ekolodzy tacy, którzy nie są w Warszawie, nie są tutaj, nie interesują się oczyszczalnią Czajka czy kolektorami w Warszawie, no ale interesują się przekołem Mierzei Wiślanej.
I informacja, którą dzisiaj żyją media, nie mogę pana o to nie zapytać, chodzi o rozwiązanie otwartych funduszy emerytalnych. Co to oznacza dla Polaków? Bo rozumiem, że albo, tak jak czytam, będziemy mogli to mieć na prywatnym, indywidualnym koncie emerytalnym, te nasze pieniądze, te nasze oszczędności, albo indywidualne koncie prowadzone w ZUS-ie. Po co rząd to robi? Co nam ma to ułatwić? Jak my mamy na tym skorzystać?
No przede wszystkim warto przypomnieć historię OFE w jednym słowie, że te pieniądze z OFE już raz zostały przyjęte. 150 miliardów.
Za rządów Donalda Tuska, przypomnijmy.
Tak, tym razem te kolejne ponad 150 miliardów złotych.
Tak, 162
jednak
dokładnie.
Ma przejść na własność obywateli. I jednocześnie będzie możliwe dziedziczenie tych pieniędzy. Więc już nie może się powtarzać taka sytuacja, że te pieniądze zasilą budżet i przepadną.
Czyli my możemy sobie wybrać. Pan Jerzy Bielewicz może sobie wybrać, czy będzie miał na IKE, czy w ZUS-ie, ja tak samo?
I wie pani, tu trochę taki... Dzisiaj jest artykuł Rzeczypospolitej, taki bardzo nieprzychylny.
Tym rozwiązaniom?
Powiedziałbym złośliwy, który mówi, że rząd zyska 6 miliardów złotych na tym, że przesunie nieco datę wprowadzenia właśnie likwidacji OFE.
Do budżetu w 2020 roku z tytułu opłaty tej przekształceniowej trafi 12,5 miliarda.
A to świadczy o tym, jak my szybko się starzejemy, bo to z tego właśnie wynika. Więcej ludzi będzie podlegać pod ten tak zwany...
A co to jest opłata przekształceniowa?
Raczej bym spytał się specjalisty z rządu, a nie...
To zapytamy się na pewno, bo 12,5 miliarda piechotą nie chodzi.
Tak, no myślę, że to jest, powiedziałbym, że to jest prowizja za przeprowadzenie tej, powiedziałbym, prywatyzacji tych pieniędzy z OFE, bo to też wymaga, nie jest to takie z automatu, prawda? To też inna organizacja ustawy też się przekłada na firmy rynkowe, czyli te fundusze inwestycyjne, które mają to wszystko zrobić. No a w świecie rzeczywistym niestety praca wymaga płacy i po trosze jest to, nie będą to zmarnowane pieniądze z pewnością.
Mówił pan Jerzy Bielewicz, ekonomista, Gazeta Bankowa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A jeszcze niech pan zapowie piosenkę, którą za chwilę usłyszymy.
No ja zamawiałem Beatlesów, Girls, ale zdaje się, że nie są dostępni.
Już są.
Już są, to Beatles, Girls Beatlesów.